To pora na kolejne wydanie Faktu w RMF FM. Te najświeższe ma dla Was Artur Ewertowski.
Sprzedając karty prepaidowe do telefonów komórkowych oszukali budżet nawet na 100 milionów złotych. Gang oszustów rozbiła małopolska policja. Uniwersytety coraz bardziej odczuwają skutki kryzysu finansowego. Mniejsza liczba zajęć, zwolnienia, brak podwyżek. Lista oszczędności jest długa. Skandal we Francji wokół odpadów z elektrowni jądrowych. Uran składowany jest na Syberii, może posłużyć do produkcji pocisków. A zaczynamy od najnowszych faktów. W miejscowości Szewce wykoleił się pociąg relacji Kraków-Świnoujście. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, w wypadku nikt nie ucierpiał. Z szyn wyskoczyło 8 wagonów, żaden się nie przewrócił. Trasa kolejowa jest zablokowana i można się spodziewać, że utrudnienia potrwają wiele godzin. Osoby po osoby, które utknęły w pociągach, wyjedzie komunikacja zastępcza. Nawet 100 milionów złotych stracił Skarb Państwa przez gangsterów, którzy handlowali kartami prepaidowymi do telefonów komórkowych. Gang rozbili małopolscy policjanci. Do tej pory zatrzymano prawie 30 osób, mówi prokurator Bogusława Marcinkowska.
Powstało około 40 fikcyjnych firm zagranicznych. Były to firmy położone na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Firmy były zakładane specjalnie po to, by mogły dokonywać zakupu tych kart z zerową stawką VAT-u. Jednak nie były te karty eksportowane do tych krajów.
Jak podkreśla inspektor Dariusz Nowak, na rynek mogło trafić nawet kilka milionów kart prepaidowych.
No to miało już w którymś momencie ogromne rozmiary, także handel tymi kartami zdominował niektóre obszary w Polsce, także na dobrą sprawę sprzedawano tylko te karty, które teoretycznie były z Polski wywiezione.
Policja zapowiada kolejne zatrzymania. Zmniejszenie liczby zajęć, wstrzymanie podwyżek i zwolnienia wykładowców, którzy nie awansowali w odpowiednim czasie. Tak polskie uniwersytety walczą z kryzysem finansowym. Na nowy rok akademicki wiele uczelni przyjęło również nowe regulaminy studiów. Wśród nich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dług tej uczelni sięga 9 milionów złotych. Co o zmianach mówią studenci? Rozmawiał z nimi Tomasz Fęskę.
Zmniejszenie liczby zajęć może i niektórych cieszy, ale zwiększenie liczebności grup, w których prowadzone są zajęcia, już mniej. Wielu narzeka, że w i tak zatłoczonych salach pogorszą się warunki do nauki.
Ja wolę, żeby grupy były mniejsze. Jest mniej dookoła ludzi. Wiem, że nie wstydzę się właśnie mówić.
Ćwiczenia są obowiązkowe, więc myślę, że nie powinno to wpływać na liczbę.
Rzecznik Uniwersytetu Marcin Czyżniewski zaznacza, że większe grupy, a tym samym większy tłok na zajęciach, studenci poniekąd zawdzięczają sobie.
Powstawały 3 grupy, z czego na jedną, z reguły najpóźniejszą, czy właśnie najwcześniejszą, studenci się zapisywali po kilka osób. Oczywiście nie miało to żadnego sensu.
Władze uczelni uspokajają, że grupy według nowego regulaminu mogą być większe tylko o 5 osób. A studenci są zgodni. Regulamin to jedno, a rzeczywistość to drugie. Z Torunia Tomasz Fęska.
9 na wszystkich 11 tegorocznych noblistów to Amerykanie. A wczoraj kolejne 2 osoby ze Stanów Zjednoczonych zostały wyróżnione nagrodą. Tym razem w dziedzinie ekonomii. Ale jest niespodzianka, po raz pierwszy ekonomicznym Noblem uhonorowano kobietę. Za co? O tym Krzysztof Berenda z redakcji Faktów Ekonomicznych.
Elinor Ostrom została uhonorowana za pokazanie, jak wspólna własność może być zarządzana przez grupę ludzi. Dotyczy to zarówno budżetów domowych, jak i korzystania ze wspólnego przecież środowiska. Razem z nią nagrodzono także Olivera Williamsona, który pracował nad tym, jak rozwiązać konflikty wewnątrz firm. Oboje udowodnili, że pracując w grupie można lepiej sobie poradzić z problemami, niż gdyby ktoś narzucał nam, co mamy robić. Dwójka ekonomistów dostanie łącznie prawie 1 000 000 euro, czyli ponad 4 miliony złotych. Będą mieli co inwestować. Tylko że nawet Nobel z ekonomii nie gwarantuje sukcesu w biznesie. Nie tak dawno Robert Merton, zdobywca ekonomicznego Nobla z 1997 roku, doprowadził swoją firmę do bankructwa.
Afera z odpadami radioaktywnymi. Nadsekwańskie media ujawniły, że co roku ponad 100 ton uranu z francuskich elektrowni jądrowych trafia na wielki odkryty parking w kompleksie atomowym Tomsk 7 na Syberii.
Według tutejszych mediów Rosjanie zajmują się wzbogacaniem 10% wysyłanego przez Francję uranu. Pozostałych 90% substancji, która może być używana na przykład do zwiększania skuteczności pocisków przeciwpancernych, pozostaje ich własnością. Francuski rząd oraz nadsekwańskie koncerny energetyczne zapewniają, że zubożony uran w kontenerach nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Nie zgadza się z tym część ekspertów. Co stanie się, jeżeli wpadnie on w ręce terrorystów produkujących tak zwane brudne bomby? Co będzie, jeżeli kontenery zostaną uszkodzone i uran skazi okolice na setki lat? Zastanawiają się komentatorzy.
Z Paryża mówił Marek Gładysz.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
No trochę wracając do informacji o Noblu z ekonomii dla Amerykanów. No właśnie, już za kilka minut w felietonie